Jestem ja. Tak, witam was bardzo serdecznie. I już za chwilę będzie z nami nasz gość Iwona Wiśniewska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Już za chwilę pojawi się w tym studiu, a my będziemy rozmawiali o sprawie kluczowej. Dużo mówiliście teraz o tym, co dzieje się w Ukrainie, o tym, jak wygląda sytuacja w ukraińskich miastach. My będziemy patrzyli na to, jak wygląda sytuacja w Rosji, dlatego że to tam właśnie jest klucz do potencjalnego zakończenia wojny.
Pytanie... Tak, no i będziesz na pewno pytał o sankcje, prawda?
Będę pytał o sankcje o to, na ile one są skuteczne. Trwają teraz w Brukseli, trwają teraz bardzo ważne rozmowy w Bukareszcie na temat tego, jak będzie wyglądał kolejny pakiet sankcji, które zostaną nałożone na Rosję. Ten pakiet sankcji ma przede wszystkim dotyczyć kwestii tego, po ile sprzedawana jest rosyjska ropa naftowa.
200... Najważniejsze są te limity, prawda?
Dokładnie tak. Limit ustanowiony na poziomie 65-70 dolarów za baryłkę może oznaczać, że Rosjanie ciągle będą zarabiali bardzo dużo na sprzedaży ropy naftowej.
Czyli będzie ich stać na wojnę, bo to też jest taki właśnie kontekst.
To jest kluczowa sprawa. Rosjanie utrzymują się ze sprzedaży ropy naftowej. Oni ciągle sprzedają jedynie 2% ropy mniej niż sprzedawali przed wojną. 200 tysięcy baryłek ropy dziennie. To jest ta linia życia. To jest ta linia życia,
pępowina,
która dostarcza...
wojny, tak.
Napędza wojnę, pozwala Rosjanom kupować na czarnym rynku części do produkcji rakiet, pozwala Rosjanom kupować również sprzęt z Iranu, pozwala im sprowadzać przez takie dodatkowe kanały te wszystkie elementy, które są potrzebne do tworzenia rakiet, które są wystrzeliwane przez cały czas na ukraińskie miasta i które niszczą ukraińską infrastrukturę. Jeżeli udałoby się odciąć Rosję od dostępu do tych pieniędzy, to udałoby się zakończyć wojnę.
To jest bardzo ciekawe, że wprowadzono restrykcje na różne produkty, prawda? No te sankcje obowiązują, a jednak energetyka to wciąż jest takie, no nie wiem, temat tabu?
To jest tak, że my nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której sankcje będą bardziej bolały nas, Europę, niż Rosję. A to dlatego, że jeżeli nas będą bardziej bolały, to nie będziemy w stanie wspierać Ukrainy. To jest wojna. Wielu analityków, z którymi rozmawiam, ekspertów, mówi, że to jest wojna, w której trzeba również planować każdy swój kolejny ruch i zastanowić się, w jaki sposób przeciwnika uderzyć mocniej, a jednocześnie samemu siebie chronić. Jest nasz gość.
Tak.
Iwona Wiśniewska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Proszę bardzo, wręczam mikrofon, proszę państwa, po to, żebyśmy mogli rozmawiać.
Dzień dobry,
witam serdecznie. Warszawa zakorkowana, żyje polska gospodarka bardzo intensywnie, ale czy ukraińska gospodarka będzie mogła funkcjonować, to będzie zależało od tego, czy uda się ograniczyć rosyjskie możliwości toczenia tej wojny. Czy uda się ograniczyć rosyjskie możliwości produkowania precyzyjnych pocisków uderzających w ukraińską infrastrukturę? Czy uda się odciąć Rosję od dostaw i czy uda się ją przede wszystkim odciąć od pieniędzy? 200 tysięcy baryłek dziennie. Tyle Rosjanie sprzedają ropy naftowej. To jest tylko 2% mniej niż sprzedawali przed wojną. To są wyliczenia Bloomberga. Rosjanie tę ropę sprzedają głównie do Indii. Nie kupuje już jej Europa. Co zrobić, żeby odciąć Rosję od pieniędzy?
No nie ma na to odpowiedzi i nie ma dobrej odpowiedzi. Widzimy dyskusje, które teraz się toczą na temat limitu, pułapu cenowego, tak, na eksport ropy naftowej.
To są negocjacje, które są toczone teraz przez Unię Europejską w Brukseli, w Bukareszcie.
To jest wszystko razem, ponieważ negocjacje toczone są w grupie G7 plus Australia, no a w grupie G7 jest Unia Europejska, czyli też państwa Unii Europejskiej muszą się zgodzić na ten pułap cenowy.
Czy ten pułap cenowy miałby sens, bo Rosjanie sprzedają tą ropę, produkują ropę podobnie mniej więcej 30-35 dolarów za baryłkę?
To zależy, które złoża, tak. Znaczy mniej więcej ten taki próg wydobycie plus taki minimum inwestycyjne to jest około 35.
No to jeżeli oni, powiedzmy, czy te 35 dolarów za baryłkę produkują, no to jeżeli by limit cenowy był na poziomie 65 dolarów za baryłkę, no to co? To oni by zarabiali 30 dolarów na baryłce, 20 dolarów na baryłce?
No niekoniecznie, dlatego że mamy sytuację obecnie już przez pierwsze 10 miesięcy tego roku. Średnia cena ropy rosyjskiej to było około 80 dolarów za baryłkę. Z tym, że mieliśmy fantastyczny styczeń, fantastyczny luty. tak, gdzie ceny ropy były bardzo wysokie, też i na rosyjską ropę. Potem mieliśmy sytuację, kiedy był ten dyskont duży na rosyjską ropę i Rosjanie zarabiali znacznie mniej. Ale my, to jest cena ropy już w europejskich portach. To, o czym mówimy, ten price cap, czyli ten pułap cenowy, z tego, co wiemy, co mówi nam strona amerykańska, to ma być cena FOB, czyli cena w porcie rosyjskim.
Czyli jeszcze raz, wytłumaczmy to w jasny sposób. Ja się, szczerze mówiąc, zgubiłem. Ta limit ceny, który ma być nałożony, będzie oznaczał, że Rosjanie będą nadal zarabiali, ale...
I będą zarabiali nawet tyle, co teraz, a być może nawet więcej.
No to jaki jest sens wprowadzenia tego
limitu? No właśnie powiem szczerze, że zaskakujące jest to, że po w sumie 4 miesiącach takich bujnych negocjacji, najpierw pomyśle, który Amerykanie zgłosili na wprowadzenie limitu cenowego, dochodzimy do momentu, kiedy ten limit ma być już wprowadzony, bo trzeba go wprowadzić, przypomnę, do 5 grudnia, ponieważ 5 grudnia wchodzi embargo Unii Europejskiej na rosyjską ropę i trzeba to powiązać, ponieważ teoretycznie zgodnie z tym wcześniejszymi wprowadzonymi sankcjami na Rosję, to od 5 stycznia na rosyjska ropa, unijne firmy nie mogłyby też rosyjskiej ropy eksportować, ubezpieczać.
Transportować.
Ropy, tak, to, która nie jest przeznaczona do Unii, ale poza Unię, czyli do Indii, do Chin, do każdego innego regionu.
No to dlaczego tego nie można zrobić? Czy to by
dlatego,
nie...
że został zaproponowany zamiana, tak? Tego totalnego...
Została zaproponowana zamiana totalnego banu na rosyjską ropę na limit cenowy, który jest powyżej ceny, którą Rosjanie teraz dostają.
No właśnie...
Czy to jest bez sensu?
Zgodzę się z panem.
No to dlaczego to jest bez sensu i o co chodzi, wyjaśni nasz gość na antenie radia RMF24, na stronie rmf24.pl, Iwona Wiśniewska, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, z nami zostaje. Dziękujemy słuchaczom radia RMF FM. Zostajemy w studiu, proszę nie odkładać mikrofonu, mówię do pani, naszego gościa, do pani Iwony Wiśniewskiej. To jeszcze raz. Zostały wprowadzone sankcje, które miały oznaczać, że nie będzie można importować do Unii Europejskiej ropy, ale przede wszystkim z punktu widzenia Rosjan najbardziej bolesne rozwiązanie polegało na tym, że europejskie firmy nie będą ubezpieczały transportowców z rosyjską ropą i nie będą rosyjskiej ropy przewoziły. To była sankcja, która była bolesna dla całego świata, dla Rosjan, dlatego że to Unia Europejska przede wszystkim odpowiada za większość, znakomitą większość ubezpieczenia transportu. No, dużą część.
Ubezpieczenia to głównie Wielka Brytania. Europa głównie odpowiada za transport.
Grecja jest tutaj bardzo, bardzo ważnym, ważnym krajem. Doszliśmy do wniosku, że jednak nie będziemy wprowadzali tego rozwiązania, tylko wprowadzimy limit. Czyli będzie można handlować rosyjską ropą, ale nie drożej niż.
Tak.
Nie drożej niż teraz Rosjanie zarabiają.
Zgadza się.
No dobrze, to jakby o co chodzi?
Jak ja to rozumiem i próbuję to zrozumieć, bo nie jest to proste, wydaje mi się, że jest to przede wszystkim związane z tym, że państwa zachodnie przestraszyły się rzeczywistych konsekwencji dla rynku, dla globalnego rynku na ropy naftowej, wprowadzenia embarga po pierwsze i właśnie tych ograniczeń. Że konsekwencją wprowadzenia tych i embarga, i całkowitego zakazu eksportu, obsługi rosyjskiego eksportu do państw trzecich może być po prostu wzrost cen ropy naftowej oraz to, czym Rosjanie nas straszyli, jak tylko pojawiła się ta idea, że idea pułapu cenowego, że nie będą, że wstrzymają albo ograniczą swoją produkcję i eksport. To de facto spowoduje, że będzie ropy na rynku światowym mniej.
Znaczy wywołaliby szok podobny do tego z 73 roku.
Na przykład, albo po prostu przez to, że...
No ale sami byliby bez pieniędzy.
Oczywiście. Akurat widzimy, co się dzieje na rynku gazu. Putin podjął takie decyzje, które de facto niszczą Gazprom i niszczą go, myślę, że długofalowo, tak? Eksport Gazpromu w październiku zmniejszył się o 67%. 67% rok do roku. I to nie jest problem dla Putina.
Znaczy, Putin jest gotów zniszczyć rosyjską gospodarkę, żeby wygrać wojnę. Więc gotów byłby zniszczyć eksport ropy, żeby wygrać wojnę. A jak długo Rosjanie byliby w stanie toczyć wojnę bez eksportu ropy?
No nie jest zupełnie bez eksportu, dlatego że no, cały czas pamiętajmy, że część ropy do Chin idzie, bo poza kierunkami na zachodniej części Rosji, czyli eksportem tankowcami przez Morze Bałtyckie czy przez Morze Czarne, jest też częściowo eksport na wschód przez rosyjskie porty.
Ja staram się zrozumieć, to jakby, bo my tak wchodzimy w szczegóły techniczne, ale postaram się, spróbujmy to powiedzieć wprost. Jaka jest tak naprawdę sytuacja tej rosyjskiej gospodarki? Bo staram się zrozumieć to, na ile skuteczne są sankcje. Chciałbym to wytłumaczyć naszym słuchaczom, którzy się tym na co dzień nie muszą i nie chcą interesować, ale chcieliby zrozumieć, kiedy wreszcie przyjdzie ten moment, w którym uda się zmusić Rosję do tego, żeby przestała toczyć wojnę. Kręci pani głową, nie uda się za pomocą sankcji.
Dlatego sankcje są w stanie spowodować, zatrzymać wojnę. Zatrzymać wojnę może tylko sytuacja na froncie i wsparcie militarne dla Ukrainy. I tylko armia ukraińska jest w stanie tą wojnę zatrzymać. Sankcje ekonomiczne na Rosję są bardzo ważnym instrumentem wspierającym, ograniczającym potencjał rosyjskiej armii. I to rzeczywiście się dzieje, bo weźmy pod uwagę, że oczywiście...
A czy gdyby sankcji nie było, to Rosjanie walczyliby lepiej i byliby skuteczniejsi?
Na pewno mieli... Na tym etapie, bo my jesteśmy 8-9 miesięcy w wojnie...
Miałam wrażenie, że chciała pani powiedzieć, że jesteśmy na początkowym etapie wojny.
Jeśli pyta mnie pan, czy to jeszcze przynajmniej... Ja myślę, że przynajmniej rok to myślę, że spokojnie, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, Rosja jest w stanie wytrzymać, biorąc pod uwagę...
Jeszcze rok może wytrzymać.
Zapewne, co najmniej. Biorąc pod uwagę niesamowitą odporność i skuteczność rosyjskiej... odporność społeczeństwa rosyjskiego i skuteczność rosyjskiej propagandy. No i nie zapominajmy o aparacie represji w Rosji, który jest wyjątkowo rozbudowany i jest w stanie utrzymać pełną kontrolę wewnętrzną. Stabilność wewnętrzną jeszcze przez długi czas.
A czy z drugiej strony jakby Rosja jest w stanie toczyć wojnę, jest w stanie utrzymać stabilność reżimu Władimira Putina, no, ale z drugiej strony to widać wyraźnie, że ta gospodarka, powiedziała pani o Gazpromie, że on, że on się kończy. A ja czytałem ostatnio tak. Rynek nieruchomości komercyjnych w Moskwie i Petersburgu, który bardzo szybko się rozwijał w latach przedwojennych, jest na dnie. To może pociągnąć za sobą rosyjski system bankowy. To może pociągnąć za sobą może wywołać katastrofalną sytuację tych wszystkich, którzy pożyczali mieszkanie, pieniądze na mieszkania. Rynek motoryzacyjny w katastrofalnej sytuacji. Rosjanie bez dostępu do leków, bo przemysł farmaceutyczny w fatalnej sytuacji. Rosyjska gospodarka zamiera, wymiera, rozpada się.
Wszystko jest prawdą.
I jednocześnie toczy wojnę.
I jednocześnie toczy wojnę, bo jeszcze jest w stanie to robić. I no, niestety, ale moim zdaniem jest jeszcze w stanie sporo miesięcy tak robić.
Rewolucja w Iranie była w 79 roku. Odcięcie od dostaw sprzętu amerykańskiego. Później Iran toczył wojnę z Irakiem. Potem Iran wszedł na ścieżkę coraz ostrzejszego konfliktu z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi. Został objęty sankcjami. I mimo wszystko w 2022 roku Iran na terenie Bliskiego Wschodu jest w stanie toczyć agresywną politykę wojenną, atakować sąsiednie kraje, wspierać wojnę. Rosja ma nieporównanie większy potencjał niż Iran teoretycznie.
Odpowiedział pan sobie na pytanie, jak długo to może trwać i czy może to trwać.
Dekady?
Nie wydaje mi się. To aż na dekady to chyba też i nie tylko, bo to już nie chodzi o społeczeństwo, to już chyba tej elicie rosyjskiej cierpliwości nie wystarczy. Bo to nie jest tylko cios dla Putina, ale ta elita, która do tej pory otaczała Putina i cały czas jeszcze jest razem z nim, bo nie ma alternatywy. Myślę, że poza tym to też jest kwestia biologii, tak? Putin
nie przeżyje dekad już.
Tak.
Oby. Przepraszam bardzo, bo to strasznie zabrzmiało, ale szczerze mówiąc tak czuję. No dobrze, to przejdźmy tak krok po kroku przez tą, przez tą sytuację rosyjskiej gospodarki. Oni mają nieduży spadek PKB, ale jak to napisał jeden z analityków, mają nieduży spadek PKB, bo w zasadzie mają za sobą straconą dekadę. 5% im spadło, ale oni w zasadzie ostatnie 10-8 lat stracili.
Tak, tak. To od kryzysu w 2014 roku rosyjska gospodarka była w stagnacji. I to był przyrost 1-2% rocznie, co w przypadku Rosji to jest niemalże błąd statystyczny, ale to jest po prostu...
Czyli tak, statystycznie gospodarka stoi w miejscu i się zwija. Katastrofa demograficzna, to było hasło opisujące Rosję jeszcze przed wojną. Wyjechali informatycy, wyjechali młodzi ludzie, uciekają teraz masowo lekarze. To jest ostatnio badany temat. Co to oznacza społecznie i ludnościowo? Jaka jest
to jest przede
Rosji?
Wszystkim, ponieważ mobilizacja, która ostatnio miała miejsce, to jest około 300 tysięcy osób. Tych osób, które wyjechały od początku wojny i które nie wróciły do Rosji, to jest też zgodnie z szacunkami demografów rosyjskich około 350-400 tysięcy osób. To nie są z perspektywy demograficznej, to nie są duże problemy. Natomiast z perspektywy gospodarczej to są poważne problemy, bo tak jak pan powiedział, wyjeżdżały z Rosji przede wszystkim grupy osób najbardziej aktywnych, wykształconych. Wyjeżdżały z pieniędzmi, co zresztą obserwujemy w państwach ościennych. Tak? Gruzja w tym roku prawdopodobnie zanotuje wzrost gospodarczy rzędu 10%. Armenia też będzie miała wysoki wzrost gospodarczy. Kazachstan, mimo problemów, ponieważ też jest eksporterem ropy naftowej, ale ma problemy przez Rosję z eksportem części swojej ropy, też ten wzrost będzie miał lepszy niż wcześniej oczekiwano. Więc to widać efekty jakby i konsekwencje dla Rosji. No plus oczywiście mobilizacja, czyli powołanie do wojska ludzi, którzy na przykład, i to widać w sektorach już wcześniej, już na przykład w sektorze budowlanym czy w sektorze rolnym, tak? Bo powołanie 2-3 osób z grupy, która pracowała gdzieś tam w jakiejś jednostce, albo jeszcze nie daj Boże specjalistów, nie wiem, kombajnistów czy tego typu osób, no powoduje, że produkcja jest bardzo trudna.
A co demograficznie to oznacza na dłuższą metę? To znaczy, czy to oznacza, że Rosja się będzie wyludniała też, oprócz takiego skutku gospodarczego? Rosja się będzie zmieniała, jeżeli chodzi o strukturę etniczną? Rosja będzie się kryminalizowała? Są też takie tezy, że wojna w Afganistanie doprowadziła do stopniowego, bardzo szybkiego wzrostu, stopniowego, ale później bardzo szybkiego wzrostu zorganizowanej przestępczości. Ta mafia lat 90. To był wynik deprawacji, jaką przyniosła wojna w Afganistanie.
I to wszystko się dzieje, to wszystko już obserwujemy, bo oczywiście Rosstat również i w kwestiach demograficznych wstrzymał publikację wielu danych, więc na przykład nie wiemy, ile osób miesięcznie umiera, co pozwoliłoby chociażby częściowo przeliczyć, jakie są straty w ludziach na wojnie, tak? Natomiast oczywiście ważne jest, jaki będzie poziom urodzeń chociażby w grudniu, tak? To będzie ten pierwszy miesiąc, żeby zobaczyć, jaka była pierwsza reakcja społeczeństwa na wojnę i ona na pewno była negatywna. I w kolejnych miesiącach oczywiście będziemy mieć podobną sytuację, no bo i wojna, i potem mobilizacja, i odjazd tych młodych mężczyzn, głównie, zwłaszcza po mobilizacji, powoduje, że ilość urodzeń spadnie. Dodatkowo jesteśmy po 2 latach COVID-u, w których Rosja, wzrost śmiertelności w Rosji, ten taki dodatkowy, to był 1 000 000 osób. Rosja straciła w COVID-zie dodatkowo 1 000 000 osób. Czyli to są ogromne problemy. Demografia była problemem Rosji przed wojną, COVID to pogłębił, wojna powoduje, że te wszystkie problemy są jeszcze jak w soczewce.
Ja rozumiem, że Rosja teraz gra na to, żeby doprowadzić do zamrożenia konfliktu na dłużej, na krócej, po to, żeby odbudować swój potencjał i dalej toczyć wojnę. Tak? Oni nie rezygnują z planu zdobycia całej Ukrainy. Ale nikt sobie chyba już nie wyobraża do powrotu do biznesu z Rosjanami takiego, jak był wcześniej. Europa Zachodnia nie będzie chciała być uzależniona od rosyjskich surowców.
Na pewno nie na taką skalę, jak była uzależniona.
A czy Rosja jest w stanie odbudować swój potencjał uderzeniowy?
No z tym będzie gorzej, bo rzeczywiście i te sankcje, ale też i finansowo. No, weźmy pod uwagę, że Rosja jest po 10 latach programu przezbrojenia rosyjskiej armii, kiedy część sektora zbrojeniowego rosyjskiego pracowała na pełne swoje możliwości. Ponieważ przezbrajano praktycznie po kolei wszystkie siły zbrojne i teraz tej produkcji w wielu branżach nie da się zwiększyć. Można oczywiście utrzymywać ten poziom. Są oczywiście problemy, bo jeśli chodzi o elektronikę, zwłaszcza jeśli mówił pan o tych rakietach precyzyjnych, ale też i chipach do czołgów, obecnie tak. Sprzęt każdy jest bardzo elektroniczny. Większym jest budżet rosyjski, ale o tym już nie mieliśmy czasu porozmawiać.
Wszystkie inne sygnały wskazywały na to, że niestety musimy się liczyć z długotrwałym, ciężkim konfliktem. Obyśmy my, jako Europa, byli na niego gotowi. Iwona Wiśniewska, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w naszym studiu. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.